żołnierzy. Mobilizacja nadal jest istotnym problemem dla ukraińskiej armii, co nie może dziwić w piątym roku pełnoskalowej wojny. Narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 14,5 miliona złotych przejęli policjanci w Wielkopolsce w powiecie grodziskim. Funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium do wytwarzania klofedronu. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Na lotnisku Warszawa-Modlin zaczął działać punkt paszportów tymczasowych dla podróżnych. Z usługi skorzystało już blisko 60 pasażerów. Punkt ma służyć osobom pilnie potrzebującym dokumentu podróży w tym punkcie. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Maksymalne wartości na termometrach na dziś to od 26 do 30 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21. Najbliższa noc ze słabymi przelotnymi opadami deszczu będzie od 15 do 19 stopni. Lokalnie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 13 do 14.
Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy oraz Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Pan już podjął decyzję, partia czy stowarzyszenie?
Ja myślę, że to jest fałszywy dylemat w związku z tym zarówno
zaproponowany przez Jarosława Kaczyńskiego.
Ale nadal uważam, że to jest fałszywy dylemat, ponieważ aktywność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus oraz członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, potem jak i aktywność w ogóle w różnych stowarzyszeniach, da się absolutnie pogodzić i w związku z tym nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu, ale też nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że szukanie nowych dróg dla naszej formacji, pozyskiwanie nowych wyborców, po prostu otwartość na inne strony też dyskusji, sporu politycznego jest ważna, bo bez takiej refleksji po prostu nie wygramy wyborów.
Ale czy to nie jest tak, wedle tej wczorajszej uchwały po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS-u, że jeżeli pan z członkostwa w stowarzyszeniu nie zrezygnuje, to zostanie uruchomiona procedura wykluczenia pana z partii?
Ja tak to czytam oczywiście, jak pani przed chwilą powiedziała, bo też to literalnie tak to brzmi, natomiast liczę na to, że jednak ta decyzja Prezydium Komitetu Politycznego zostanie zmieniona. Mam takie wrażenie niestety, że jakaś taka bardzo wąska grupa intrygantów we władzach Prawa i Sprawiedliwości skłoniła to gremium Prezydium Komitetu Politycznego do takiej decyzji, a jestem głęboko przekonany, że to jest po prostu niezgodne z samym interesem i Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim niezgodne z interesem naszego kraju. Jeżeli chcemy być alternatywą dla rządu Donalda Tuska, to musimy, tak jak mówię, być otwarci na różne spojrzenia, szukać nowego programu wyborczego, a nie zamykać się w twierdzy czy w wieży z kości słoniowej.
Sprawa stowarzyszenia już raz, przynajmniej raz, stanęła na ostrzu noża, ale wówczas prezes Kaczyński po takiej pojednawczej rozmowie z Mateuszem Morawieckim w domu Adama Bielana się cofnął. Ale teraz Rafał Bochenek, którego chyba można uznać za usta prezesa, wprost pisze na portalu X, że były premier to jest szkodnik, bo Rafał Bochenek pisze tak: cele Stowarzyszenia Rozwój Plus są jasne, polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością PiS-u. Co więcej, działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS-u do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów. Mimo prób wmawiania, że jest inaczej, trzeba powiedzieć wprost, Stowarzyszenie Rozwój Plus nie pomaga, a szkodzi jedności polskiej prawicy.
Jeszcze z dwa miesiące temu, tak mi się to około dwa miesiące temu było tak, że wspólnie na konferencji prasowej wystąpił zarówno prezes Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki. Pan prezes wtedy mówił o tym, że potrzebne są dwa płuca, że właśnie trzeba grać szeroko, że partia Prawo i Sprawiedliwość i szeroko rozumiany obóz Zjednoczonej Prawicy powinien być szeroki, partią wielkiego namiotu właśnie. I uważam, że to była dobra strategia. Nie wiem, kto przekonał do do zmiany tego stanowiska pana prezesa, natomiast uważam, że wtedy to było stanowisko, które dawałoby nam szansę na zwycięstwo, natomiast to, że tak powiem, zmienione w tej chwili niestety wiedzie naszą partię w złym kierunku. Nie zmienia to jednak mojej nadziei, że mimo wszystko być może dojdzie do ponownej korekty tego stanowiska w momencie, gdy też po prostu pojawią się te argumenty, z którymi my się przebijamy, ale również wiele innych osób, które przecież od lat są w Prawie i Sprawiedliwości, to powiedzą. Ja, wie pani, nigdy nie byłem w żadnej innej partii politycznej. Przez lata byłem posłem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem posłem teraz do Parlamentu Europejskiego, rzecznikiem rządu. W związku z tym to jest moja partia, to jest nasza partia wspólna. I ja nie wybieram się nigdzie indziej. Natomiast mam nadzieję, że ta konstruktywna krytyka, czy wskazywanie na inne alternatywy programowe, budowanie w terenie, otwieranie się na nowe środowiska, nie będą powodem do kary, bo byłoby to działanie po prostu szkodliwe dla naszej formacji.
Z tego, co pan mówi, panie pośle, wynika, że był pan zaskoczony wczorajszą uchwałą.
Tak, my się dowiedzieliśmy o niej z telewizji.
No bo Mateusz Morawiecki nie bywa na posiedzeniach kierownictwa PiS-u. Ostentacyjnie odmawia takiego uczestnictwa.
W ostatnich kilku tygodniach, czy kilkunastu tygodniach faktycznie premier Morawiecki się nie pojawiał na prezydium Komitetu Politycznego, ponieważ jest to bardzo wąskie grono, które w żaden sposób niestety właśnie nie oddaje zróżnicowania naszej partii politycznej. I to też był jeden z naszych argumentów od jakiegoś czasu, że my powinniśmy właśnie nawet wewnątrz własnej partii rozszerzyć się na dyskusję, która by pokazywała różne punkty widzenia, różne środki ciężkości partii. Właśnie to, co prezes Kaczyński mówił wtedy, czyli partia dużego namiotu. Żeby taką partią się stała, to faktycznie i w prezydium Komitetu Politycznego, ale po prostu we władzach partii powinny być członkami powinni być różni przedstawiciele różnych, że tak powiem, punktów widzenia w naszym obozie.
A państwo, panie pośle, boją się pójść na swoje, czy też są państwo zdania, że trzeba wytrzymać w Prawie i Sprawiedliwości do momentu tej ostatecznej walki o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, żeby zawalczyć o jak największy kawałek tortu po PiS-ie Kaczyńskiego?
Nie. Przede wszystkim my chcemy, aby Prawo i Sprawiedliwość było nadal największą partią w tej chwili opozycyjną, a w przyszłości rządzącą. I to jest nasz cel. My nie wybieramy się z Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, my nie odejdziemy z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli ktoś podejmie decyzję o wyrzuceniu kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości, no to oczywiście to będzie coś, co myślę, no byłoby zaskakujące dla większości osób, które patrzą z boku na to, bo to jest decyzja, która no, w jakimś sensie bardzo przysłuży się temu, aby Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze miało dużo mniejsze wyniki wyborcze, a poza tym otworzyłoby niestety drogę do kontynuacji rządu przez Donalda Tuska. Ta decyzja o rozbiciu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli ktoś by chciał nas wyrzucić, po prostu byłaby ogromnym błędem.
Czy wszyscy dotychczasowi członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus pozostają przy stowarzyszeniu? Nie wypisują się z niego?
Tak, mogę nawet powiedzieć, że wręcz jest drugi kierunek, to są osoby, które właśnie złożyły deklarację do stowarzyszenia.
Dużo jest tych osób?
Na razie bym nie chciał tutaj zdradzać kuluarów, ale żadna osoba nie złożyła rezygnacji i co najmniej jakaś pula osób też złożyła deklarację.
A ilu parlamentarzystów, myślę o posłach, senatorach, jest obecnie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus?
Łącznie w całym stowarzyszeniu, w sensie i posłów, senatorów, i posłów do Parlamentu Europejskiego, o ile dobrze pamiętam. Na pewno jest ponad 40, więc nie pamiętam dokładnie ilu, 400 ilu, ale ponad 40.
Mhm, ale część z państwa to są europosłowie, więc klub parlamentarny PiS-u mógłby się skurczyć o 30 kilka osób, tak?
No to oczywiście, jeżeli by ktoś chciał wyrzucić 300 paru posłów, no to niestety to byłoby taka konsekwencja. Liczę na to, że tak jak mówię, władze partii nie podejmą decyzji o wyrzuceniu grupy kilkudziesięciu posłów. Byłoby to czymś niespotykanym.
Patryk Jaki pisze do państwa: zostańcie. Wkrótce wyprzedzimy Platformę Obywatelską i za rok wracamy do władzy i zbudujemy razem silniejszą Polskę. To jest szczera zachęta?
Ale my się nigdzie nie wybieramy, w związku z tym Patryk Jaki nie musi przekonywać nikogo do pozostania. Ja natomiast bym przekonywał Patryka Jakiego do niewypychania nikogo z Prawa i Sprawiedliwości, tak jak już wielokrotnie to czynił.
Jarosław Kaczyński uważa, że działalność stowarzyszeń może zagrozić budżetowemu finansowaniu partii, że ponoć na tym posiedzeniu kierownictwa miał ekspertyzy, że Państwowa Komisja Wyborcza może zakwestionować prawo do subwencji. Zresztą w podobnym duchu wypowiadali się też niezależni eksperci, na przykład Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. Chodzi o to, że stowarzyszenie może pozyskiwać środki, nad tymi środkami nie ma kontroli Państwowa Komisja Wyborcza, te środki mogą być wykorzystywane do kampanii na rzecz konkretnego ugrupowania politycznego.
Po pierwsze, nie ma, z tego co wiem, żadnej takiej opinii na piśmie przygotowanej dla Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej nikt jej nie widział. Natomiast druga rzecz, że to jest o tyle nieprawdziwe stwierdzenie, że nasze stowarzyszenie w żaden sposób nie prowadzi aktywności, które by współfinansowało, czy jakiejkolwiek innej formie formalnej, prawda, czy nieformalnej.
No, ale państwo chcą walczyć w ramach stowarzyszenia o poparcie wyborców na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Bo to jest to stowarzeszenie, żeby ludzi pozyskiwać dla PiSu.
My chcemy w ramach stowarzyszenia prowadzić działalność w zakresie właśnie takich wydarzeń jak teraz 31 lipca, czyli otwierających środowisko szeroko rozumianej prawicy na inne punkty widzenia. To oczywiście wpisuje się częściowo w działalność szeroko. Ale to tak nie działa, wie pani, bo to jest czym, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące finansowania, to w ten sposób tym tokiem rozumowania idąc, okazałoby się, że na przykład wszystkie młodzieżówki partyjne, które są stowarzyszeniami w większości przypadków, również są nielegalne i że trzeba było uciąć współfinansowanie. Że wszystkie think tanki działające przy partiach politycznych w formie stowarzyszeń różnego rodzaju również są nielegalne, a przecież tak nie jest. Każda partia polityczna, jak pani prześlice, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica, mają różnego rodzaju organizacje zarządowe działające przy partiach politycznych. Byłoby zresztą czymś kuriozalnym, gdyby nie miały. To by świadczyło też o ubogości tego środowiska. W związku z tym te argumenty moim zdaniem są wymówką niż stwierdzeniem faktu. Czym innym oczywiście byłoby, gdyby takie stowarzyszenie przekazywało środki finansowe na rzecz partii, bo to jest niemożliwe i tego nikt nie robi.
Były premier Mateusz Morawiecki na portalu X w mediach społecznościowych, szeroko rzecz ujmując, nadal promuje swoje wydarzenia, czyli grill, debaty, dyskusje, prelekcje zaplanowane na 31 lipca w Warszawie. To był ten jeden most za daleko, który sprowokował Jarosława Kaczyńskiego do takiej uchwały jak ta wczorajsza?
Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, że tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo wąskie, ale że tak powiem systemowo działające grono intrygantów doprowadziło do takiej sytuacji, jakiej mamy dzisiaj do czynienia, bo przecież to wydarzenie zostało ogłoszone już dłuższy czas temu. Do tej pory nie budziło emocji. Nagle w tym tygodniu w błyskawicznym tempie stało się, jak rozumiem, jednym z argumentów rzekomych do tego typu działań, więc nie, to po prostu jest, jak w intrygach różnego rodzaju bywa tak, że po prostu trzeba szukać wymówki do tego, żeby w taki sposób zadziałać i być może to stało się jakiegoś rodzaju wymówką, co oczywiście byłoby absurdalne, bo niedawno jeszcze organizowały podobne wydarzenie Stowarzyszenie Odnowa, czyli nasi koledzy, którzy też są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dobrze, świetne wydarzenia na wysokim poziomie. Właśnie takie trzeba organizować po to, aby się otwierać na inne środowiska.
Czy pan wie o tym, że Mateusz Morawiecki rozmawiał albo chce porozmawiać o tej sytuacji z Jarosławem Kaczyńskim?
Nie wiem, czy są umówieni jakiekolwiek spotkanie. No ja jestem raczej zaskoczony tym, że podobnie jak my, tak również premier Morawiecki o tej decyzji dowiedział się z telewizji.
Uważa pan, że Jarosław Kaczyński powinien Mateusza Morawieckiego poinformować wcześniej przed podaniem tej informacji opinii publicznej, tak? Na przykład
wydaje mi się, że w ogóle
niego.
Warto porozmawiać. W ogóle zachęcałbym kierownictwo, nie mówię tu tylko o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, po prostu tych kolegów z mojej formacji, którzy mają jakiekolwiek zarzuty, żeby po prostu rozmawiać, prawda? Więc jakby no to jest główny problem, że gremia właśnie takie wąskie jak prezydium Komitetu Politycznego stały się gremiami bardzo zamkniętymi, nie reprezentatywnymi dla naszej formacji wewnątrz. No i przez to być może podejmowane są błędne decyzje, niestety.
A jak pan, panie pośle, ocenia zawarcie wczoraj porozumienia między PiS-em a Markiem Wochem?
Wie pani co? Myślę, że tu powinien powiedzieć pomidor.
Była taka zabawa. dzieciństwie, była. Rzeczywiście. To może jeszcze słowa rzecznika Bochenka. Kilkakrotnie wybrzmiało podczas prezydium Komitetu Politycznego, iż naszym kandydatem na urząd premiera jest pan profesor Przemysław Czarnek. To było po takim pytaniu o to, czy Czarnek utrzyma się w siodle kandydata na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, bo są takie kuluarowe plotki, że jednak nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Powinien być Przemysław Czarnek nadal kandydatem na premiera, czy jednak przydałaby się zmiana?
Wie pani co, nie, ja tu nie stawiam tezy, że Przemysław Czarnek powinien być zmieniany, jeżeli chodzi o kandydata na premiera. Kierownictwo partii podjęło taką decyzję i bierze za to odpowiedzialność. Natomiast no, za jakiś czas trzeba wyciągnąć wnioski, czy ta strategia po prostu jest skuteczna.
Po wakacjach na przykład,
w tej chwili niestety,
tak?
Na przykład. Jakby rozumiem, że zresztą sam prezes o tym mówił, że ewaluacja, też zresztą rozmawiałem z nim kilka miesięcy temu na ten temat, że ewaluacja oczywiście takich, jakby rzeczywistych efektów lub ich braków powinno nastąpić. Ja nie mówię, że to musi być teraz, więc ja właśnie i my nie stawiamy takiej tezy, wbrew temu, co niektórzy mówią. Natomiast no też niepokoją nas jednak sytuacje zbyt dużego zradykalizowania się niektórych form przekazu, co spowodowało moim zdaniem o ironio przepływ właśnie do wyborców Konfederacji. I sytuacja, w której zdarzają się już takie sondaże, w których suma głosów Grzegorza Brauna i Konfederacji są większe niż Prawa i Sprawiedliwości, no oznacza, że nie ma tego efektu, który był celem, to znaczy kandydatura Przemysława Czarnka miała być sposobem na to, aby Konfederacji zaczęło się obniżać poparcie, a niestety trend jest wręcz odwrotny.
Piotr Müller, europoseł PiSu, europejscy konserwatyści i reformatorzy, także Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A tuż po informacjach moim państwa gościem będzie profesor Tomasz Stryjek, historyk.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
Volkswagen.
Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie mam zamiaru rezygnować z bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nie mam zamiaru rezygnować także z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, powiedział Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, europejscy konserwatyści i reformatorzy ze Stowarzyszenie Rozwój Plus w wywiadzie politycznym TOK FM. Rzekomy wybór między jednym a drugim to jest fałszywy dylemat, dodał gość TOK FM. Wczoraj Jarosław Kaczyński dał politykom swojej partii ultimatum w sprawie działających w partii stowarzyszeń. W ciągu 7 dni mają one zakończyć działalność. działalność Stowarzyszenia Jacka Sasina, po pierwsze Polska, już zakończyła działalność, ale nie zrobiła to tego grupa Mateusza Morawieckiego, działająca pod nazwą Rozwój Plus. Piotr Müller wyraził nadzieję, że w sprawie stowarzyszeń dojdzie do weryfikacji tego stanowiska. Jak ocenił rzecznik partii Rafał Bochenek, cele Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są polityczne i sprzeczne z działalnością Prawa i Sprawiedliwości, a były premier deklaruje, że chce pozostać w PiS-ie i rozwijać stowarzyszenie, bo chce wygranej, ambitnej Polski. To wszystko możliwe jest tylko razem, podkreśla Mateusz Morawiecki. Wielka Brytania przeznaczy 300 milionów euro na dostarczenie do Ukrainy 16 nowoczesnych myśliwców. Decyzję tę dziś w Kijowie przekazał brytyjski premier Keir Starmer. Prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczył szefa brytyjskiego rządu orderem wolności Ukrainy.
Dzisiaj jesteśmy szczególnie wdzięczni Keirowi Starmerowi, z którym przez cały okres wojny na pełną skalę prowadziliśmy bardzo intensywną współpracę. Wielka Brytania zawsze stała po stronie Ukrainy i nadal to robi, co niezwykle cenimy.
To ostatnie dni Keira Starmera jako premiera Wielkiej Brytanii. W poniedziałek na Wyspach ma dojść do zmiany rządu, którego nowym szefem zostanie Andy Burnham. Co najmniej 11 osób zginęło, 19 jest rannych w wyniku pożaru sierocińca w stolicy Algierii, Algierze. Ogień zaczął rozprzestrzeniać się w nocy. Przyczyna na razie nie jest znana.
Ponieważ mieszkamy tuż obok, usłyszeliśmy krzyki ludzi. Natychmiast wybiegliśmy na zewnątrz. Na miejscu zdarzenia były już policja i służby ratownicze. Co się stało, to się nie odstanie. Kiedy widzi się to na własne oczy, nie jest to łatwa sytuacja.
Od kilku dni w Algierii panują rekordowe upały, co zwiększa ryzyko występowania pożarów. W ciągu tygodnia zarejestrowano ich już niemal 1000. Na północnym zachodzie, na zachodzie, na południu i miejscami w centrum jutro będą przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie od 26 na północnym wschodzie do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie w górach około 25, a najchłodniej w rejonie Helu około 22. Czas na raport smogowy.
Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
Na Warmii i Mazurach wyróżnia się teraz Nowe Miasto Lubawskie. W mieście w kilku miejscach normy szkodliwych pyłów są dość mocno przekroczone, a stacja pomiarowa pokazuje kolor pomarańczowy, czyli dostateczny. Na żółto na mapie smogowej zaznaczone są okolice Tychów, Gliwic, Dąbrowy Górniczej i Katowic.
Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk, także Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
To jest kolejny odcinek naszego nowego cyklu. W czwartkowym wywiadzie politycznym tuż po 17.20 opowiadam o kolejnych wydarzeniach z polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej historii XX i XXI wieku. Tydzień temu mówiliśmy o wojnie polsko-ukraińskiej w latach 1918-19, no, która do masowej wyobraźni przedostała się jako Bitwa o Lwów. Kiedy wybucha pierwsza wojna światowa, elity obu narodów, polskiego i ukraińskiego, dostrzegają szansę na niepodległość. W roku 1918 ta szansa jest realna, a nie tylko wyobrażona, bo na przykład rozpada się monarchia austro-węgierska. Między Polakami a Ukraińcami wybucha konflikt o Galicję Wschodnią. Zaczyna się taki wyścig z czasem. Obie strony na wyprzódki się konstytuują państwowo, czyli tworzą ośrodki władzy i oddziały wojskowe. Kiedy Polacy szykują się do zajęcia Lwowa, Ukraińcy ich wyprzedzają, opanowują miasto, ale wówczas opór stawiają jego mieszkańcy, w tym młodzież gimnazjalna i studencka, słynne Orlęta Lwowskie. Po kilkunastu dniach nadciąga odsiecz podpułkownika Michała Karaszewicza Tokarzewskiego. I wtedy ukraińskie oddziały wycofały się do Lwowa, działania wojenne zostały wznowione, wycofały się z Lwowa, działania wojenne zostały wznowione na wiosnę 19 roku. No i w wyniku polskiej ofensywy oddziały ukraińskie zostały zmuszone do wycofania się za Zbrucz na teren, uwaga, Ukraińskiej Republiki Ludowej. I tutaj właśnie zaczyna się drugi odcinek naszej historii, bo moje pierwsze pytanie do pana profesora, skąd się wzięła Ukraińska Republika Ludowa?
Tak, Ukraińska Republika Ludowa powstała na terytorium Imperium Rosyjskiego. Potocznie nazywaną Ukrainą Dnieprzańską tu wydarzenia, które kończą I wojnę światową, zaczęły się niejako wcześniej. tam w Galicji już w październik, listopad 18 roku one się, zakończyła się te wydarzenia klęską Austro-Węgier, powstaniem Zachodniej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tutaj natomiast te wydarzenia zaczęły się już od rewolucji lutowej w Rosji.
Czyli rok 17.
W lutym według starego stylu, a faktycznie w marcu 17 roku. I w tym momencie właśnie, kiedy w centrum państwa rosyjskiego upadła monarchia i zaczęła istnieć republika, w różnych ośrodkach regionalnych tego imperium wystąpiły ruchy narodowe.
Tak zwane tendencje odśrodkowe?
Z perspektywy ówczesnego Piotrogrodu, tak. I właśnie w Kijowie. W Kijowie powstała Ukraińska Centralna Rada, która reprezentowała partie ukraińskie. Wśród tych partii ukraińskich nie było jeszcze właściwie zdeterminowanych partii niepodległościowych. Te partie przede wszystkim charakteryzowała wizja sprawiedliwości społecznej. Rewolucja miała się odbyć i miała wyzwolić i społecznie, i narodowo, ale przede wszystkim społecznie, miała przeprowadzić nowy podział ziemi i znieść faktycznie system klasowy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię narodową, no to ona miała rzeczywiście przynieść pełną swobodę języka, kultury, ale wyobrażano sobie w ukraińskich partiach politycznych, żeby się wszystko to odbywało razem z Rosją, z rewolucyjną Rosją.
Bo jak spojrzymy na chronologię wydarzeń, to widać, że te drogę do ukraińskiej autonomii, a następnie jednak do niepodległości wyznaczają takie kolejne uniwersały. Pierwszy z czerwca 17 roku proklamujący autonomię. Drugi z lipca o ustroju nowej Ukrainy. Potem trzeci proklamujący powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej 20 listopada. No i wreszcie czwarty ze stycznia 19 roku, kiedy właśnie pojawiła się ta zmiana myślenia, bo władze Ukraińskiej Republiki Ludowej ostatecznie zerwały z Rosją i ogłosiły pełną suwerenność Ukrainy. Dlaczego między tym trzecim a czwartym uniwersałem następuje ta zmiana, czyli elity polityczne tamtego bytu państwowego dochodzą do wniosku, że to się nie uda w ramach Rosji?
Właśnie, to znaczy to jest kwestia taka, że nastąpiła druga rewolucja w Piotrogrodzie. Nastąpiła ona według tego nowego stylu kalendarza w listopadzie.
Bolszewicka rewolucja.
Bolszewicka rewolucja w listopadzie 17 roku. I wcześniejsze porozumienia między Ukraińską Centralną Radą a rządem tymczasowym w Piotrogrodzie, uznające autonomię Ukrainy właśnie i uznające Ukraińską Centralną Radę za władzę w Ukrainie, one zostały zerwane przez bolszewików. Bolszewicy mieli generalnie wizję rewolucji światowej, w której zakładali, prawda, że tożsamość klasowa robotników, tożsamość tych mas rewolucyjnych jest decydująca, a tożsamości narodowe są wtórne i właściwie sztucznie budowane przez klasy posiadające. W związku z tym dla nich kwestia narodowa w ogóle nie istniała. Na dobrą sprawę wyobrażali sobie rewolucję europejską, a nawet światową, więc nie mieli najmniejszego zamiaru negocjować jakichkolwiek kontraktów co do niepodległości czy odrębności jakichkolwiek innych narodów niż rosyjski. I w konsekwencji właśnie dlatego Ukraińska Centralna Rada znajduje się w sytuacji już niejako przymusowej, to znaczy wizja jakiegoś partnerstwa z Rosją w Federacji Wspólnej jest nieaktualna. Ona decyduje się właśnie już w listopadzie, w trzecim uniwersale, praktycznie ogłosić tutaj istnienie niezależnej władzy ukraińskiej, a ostatecznie 24-25 stycznia 18 roku w czwartym uniwersale ogłosić pełną niepodległość pod nazwą Ukraińska Republika Ludowa. Ale to oznacza jednocześnie, że wybucha wojna. Wojna bolszewicko-ukraińska, bo w ramach tej wizji rewolucji światowej bolszewicy zamierzali zająć Ukrainę i maszerować dalej przez Polskę, Niemcy, licząc na to, że w tych warunkach końca I wojny światowej poszczególne armie europejskie się zrewolucjonizują i przyłączą do tego generalnego dzieła rewolucyjnego na świecie.
W lutym 1919 roku Armia Czerwona wkroczy do Kijowa, ale ja bym chciała, panie profesorze, żeby pan nam teraz krótko opowiedział o roku 1918. Bo jesteśmy na początku, kiedy Ukraina ogłasza tę pełną suwerenność i niepodległość jako Ukraińska Republika Ludowa, no ale za chwilę będziemy mieli przewrót.
Tak.
I hetmanat.
Tak, to znaczy ta Ukraińska Centralna Rada, na czele której stał prezydentem, był Michał Hruszewski, najwybitniejszy historyk ukraiński, jak najbardziej lewicowych, socjalistycznych poglądów, ale też bardzo ważną postacią był Szymon Petlura, który był takim sekretarzem do spraw wojskowych w zarządzie tej rady. Ta Ukraińska Centralna Rada, ona stanęła wobec takiego problemu, że z jednej strony musiała obronić Ukrainę przed bolszewikami, a z drugiej strony szukała sojusznika, który by ją wsparł wojskowo przeciwko temu zagrożeniu. I tutaj były dwie możliwości. Z jednej strony bowiem już w grudniu 17 roku w Odessie desant wysadzili Francuzi, którzy zrobili to po to, aby wspierać siły antybolszewickie w Rosji. Ich interesie było przywrócenie Rosji jako sojusznika wojennego, a Rosja właśnie wskutek rewolucji bolszewickiej wypadła z koalicji Antanty walczącej z Niemcami i Austro-Węgrami. Z drugiej zaś strony mogli się zwrócić ku państwom centralnym, te władze w Kijowie. I one wybrały władze centralne, właśnie te państwa centralne. One
mówimy o tym traktacie zawartym w lutym 18 roku w Brześciu.
Tak, właśnie tutaj 9 lutego 18 roku właśnie rząd tej Ukraińskiej Republiki Ludowej przyjmuje w traktacie brzeskim warunki niemieckie i austriackie, zgodnie z którymi ta zajęta już przez bolszewików w większości Ukraińska Republika Ludowa, jej terytorium przechodzi niejako do strefy odpowiedzialności państw centralnych. To jest pierwszy bardzo ważny moment, dlatego że ta republika została przez kogokolwiek uznana, właśnie przez Niemcy i Austro-Węgry.
I nawet zostało jej ofiarowane terytorium, tak? Chełmszczyzna, część Podlasia, co bardzo wzburzyło polskie społeczeństwo.
Też, mianowicie te, które należały do Królestwa Polskiego, albo należały do tej części zaboru rosyjskiego Rzeczpospolitej, która się wydawała bezwzględnie polska, co oczywiście bardzo wzburzyło opinię publiczną w Polsce, owszem. I tutaj właśnie ten traktat nazywam czasem traktatem chlebowym, ponieważ Ukraina zobowiązywała się do przekazania 1 000 000 ton zboża dla wygłodzonych Niemiec, które zamierzały w ostatnim roku wojny jeszcze, właśnie wygrawszy ją na wschodzie, bo faktycznie wygrały ją na wschodzie, tam zawarto traktat nie tylko z Niemiec i Austrii, z Ukraińską Republiką Ludową, ale także Niemiec i Austrii z bolszewikami, którzy nie mając możliwości bronić się przed państwami centralnymi, poszli na układ pokojowy z nimi. I Niemcy zamierzały przerzucić siły na zachód, aby pokonać wojska Antanty, ale potrzebowały żywności. Ukraina stawała się dla nich olbrzymią rezerwą żywności dla wygłodzonej ludności i dla armii na froncie zachodnim w Niemczech. Więc w zamian za takie ustępstwa Ukraińska Republika Ludowa została uznana. Wojska niemieckie i austriackie przejęły od wkraczających na Ukrainę bolszewików terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej, oddały władzę Ukraińskiej Centralnej Radzie, ale za chwilę się okazało, że ten lewicowy, w dużej mierze socjalistyczny charakter tego rządu, który myśli przede wszystkim o tym, jak zrobić reformę rolną, nie pasuje Niemcom i Austriakom. Oni potrzebują porządku, oni potrzebują dostaw żywności. I w konsekwencji oni popierają siły prawicowe w społeczeństwie ukraińskim i wspierają je, one robią zamach i przejmują władzę w Kijowie po to, żeby właśnie współpracować z Niemcami i Austro-Węgrami.
Hetman Skoropadzki.
Tak, w ten sposób właśnie pojawia się Hetman Skoropadzki, który stanowi właśnie prawicę ukraińską, ale prawicę strasznie świeżej daty. Dlatego, że nazwisko Skoropadzki jest rzeczywiście z wybitnej starszyzny kozackiej. Jeden z przodków Pawła Skoropadzkiego, Iwan Skoropadzki, był hetmanem lewobrzeżnej Ukrainy na początku XVIII wieku. Niemniej przez następne półtora stulecia te tradycje kozackie gdzieś tam może w poszczególnych umysłach i rodach były przekazywane, ale jednak generalnie była to, można powiedzieć, ziemiaństwo rosyjskie. I tenże Skoropadzki był generałem w armii rosyjskiej. On sobie jakby w tym momencie przypomniał o swoich korzeniach i uznał właśnie swoją szansę w tym, że wesprze swoimi umiejętnościami wojskowymi, swoim korpusem wojskowym, którym dowodził, właśnie powstające państwo ukraińskie. Niemcy i Austriacy poparli go, on obalił niejako władzę Ukraińskiej Republiki Ludowej i w kwietniu 18 roku ustanowił w Kijowie formę monarchii, hetmanat. W gruncie rzeczy hetmanat autokratyczny, to znaczy faktycznie dyktaturę. On skupiał całą władzę ustawodawczą i wykonawczą w praktyce w swoim ręku, zamierzał opierać się na ziemiaństwie ten sposób od kwietnia do grudnia 18 roku, dopóty na Ukrainie byli Niemcy i Austriacy, państwo ukraińskie, owszem, rozwijało się krok po kroku, powstawały instytucje administracyjne, wojskowe, naukowe, na przykład Ukraińska Akademia Nauk powstała dzięki Skoropadzkiemu. Jednak z punktu widzenia ludu ukraińskiego były to władze zdradzieckie. One w ogóle nie rozwijały tej problematyki reformy rolnej, sprawiedliwości społecznej. Rządziły w interesie elit społecznych i okupantów, Niemców i Austriaków.
I Skoropadzki przewrotem wojskowym zostaje w grudniu 18 roku obalony.
Jak sama nazwisko wskazuje, Skoropadzki znaczy bowiem szybko upadający, prawda? Jak to w wolnym przekładzie przetłumaczyć? Zostawiając ten żart na boku. Rzeczywiście to klęska Niemiec i Austro-Węgier w wojnie w listopadzie 18 roku Niemcy przegrały wojnę na froncie zachodnim. W tym momencie musiał się cofnąć także ze wschodniej Europy. I w tym momencie Skoropadzki stracił to oparcie, na którym się opierał. On próbował jeszcze w ostatniej chwili się porozumieć z białymi w Rosji, tak, żeby właśnie tu jakieś porozumienie z nimi zrobić, ale jednak nie dał rady i został obalony właśnie przez tą Ukraińską Republikę Ludową w grudniu 18 roku.
Wśród głównych organizatorów tego przewrotu był wspomniany już Petlura, który będzie głównym bohaterem drugiej części naszej rozmowy, która tuż po informacjach profesor Tomasz Stryjek z nami zostaje.
Reklama.
Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro!
Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
Citroen.
Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
Weź Ibuprom Zatoki.
Ibuprom Zatoki?
Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozumienia. US Farmacja Spółka z o.o.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Liczę na to, że dojdzie do weryfikacji tego stanowiska, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Müller. To komentarz do deklaracji władz PiS-u, które zabroniły wszystkim członkom partii uczestnictwa w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym.
Aktywność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus oraz członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, podobnie jak i aktywność w ogóle w różnych stowarzyszeniach, da się absolutnie pogodzić i w związku z tym nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu, ale też nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
Stowarzyszenie Rozwój Plus założył były premier Mateusz Morawiecki. Według polityka celem tej inicjatywy jest pozyskanie dla Prawa i Sprawiedliwości elektoratu o centrowych poglądach. Morawiecki zadeklarował, że nie zrezygnuje ze stowarzyszenia mimo zakazu władz partii. Działalność swojego stowarzyszenia Po pierwsze Polska od razu po naradzie na Nowogrodzkiej wygasił Jacek Sasin. 23 miliardy złotych z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności opartego na środkach z KPO czekają na inwestycje. O pieniądze mogą się starać samorządy, spółki komunalne oraz przedsiębiorcy. Agnieszka Wynarska.
Pieniądze będzie można wydać na przykład na nowe miejsca schronienia, budowę systemu wczesnego ostrzegania czy zabezpieczenie ujęć wody przed sabotażem. Nabór wniosków pożyczkowych, w których pula wynosi ponad 10 miliardów złotych, ruszył za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, mówi jego wiceprezes profesor Marta Postuła.
Nie ma rejonizacji, czyli kto pierwszy, mówiąc kolokwialnie, ten lepszy w ramach tego limitu.
Część środków będzie można też wydać na budowę dróg oraz infrastruktury kolejowej. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Eco Marinas powstał kodeks ludzi morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość i co możemy poprawić. Paweł Radzewicz.
Żeglarze to ludzie, którzy kochają morze i chcą dla niego jak najlepiej, nie ma wątpliwości. Olga Sarna z Fundacji Mare.
Największym grzechem jest niewiedza o swoim wpływie i też może nie zdawanie sobie sprawy, jak z tym ekosystemem, z tą przyrodą współżyć.
Do wody trafiają więc ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach, a z pokładów do wody spadają śmieci.
Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy. No to przecież co taka mała łódeczka robi? Tylko właśnie tutaj z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
Rekordowa liczba ponad 6 tysięcy kandydatów zgłosiła chęć studiowania na Politechnice Bydgoskiej. Dla przyszłych studentów przygotowano 1400 miejsc na 37 kierunkach. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. O jedno miejsce ubiegało się 17 kandydatów. W czasie tegorocznej rekrutacji uczelnia otrzymała o ponad 50% zgłoszeń więcej niż w roku ubiegłym. Jutro od zachodu nad Polskę będą nadciągać opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie będzie na termometrach od 28 do 32 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 27.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Nadal jest z nami w wywiadzie politycznym profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk oraz Uniwersytet Civitas. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze. Naszą historię skończyliśmy pod koniec roku 1918 w grudniu, kiedy to Skoropadzki, który ustanowił hetmanat w kwietniu 18 roku przy wsparciu państw centralnych, zostaje obalony w przewrocie wojskowym i zostaje przez Ukraińców odzyskana Ukraińska Republika Ludowa. No ale oczywiście są jeszcze w tle bolszewicy. Mówiliśmy już o tym, że w lutym 1919 roku bolszewicy, którzy nie chcą się, jak rozumiem, zgodzić na istnienie samodzielnego, niezależnego państwa ukraińskiego, kraczają do Kijowa.
No właśnie, z tym, że w tym 19 roku tych aktorów, ten układ tych aktorów jest troszkę inny niż w 18. To znaczy Niemców i Austriaków już nie ma, prawda? Mm. Są bolszewicy i jest Armia Biała. Armia Ochotnicza Południa Rosji, na
która walczy z bolszewikami. Mamy wojnę domową w Rosji.
Tak jest. I na czele której stoi Anton Denikin. I są jeszcze Francuzi właśnie w Odessie.
Uh-huh. Ukraińcy będą walczyć i z armią Denikina, i z bolszewikami.
Tak jest. A z tyłu mają jeszcze Polskę. Czyli tak naprawdę mają trzech przeciwników. Z tym, że ten polski zamierza się jedynie na ich część zachodnią, ich ziem. Prawda? Podczas gdy bolszewicy i biali walczą właściwie o całość Ukrainy. Francuzi mogą być jakimś takim wyjściem, które dla właśnie tego dyrektoriatu, to była ta władza wówczas Ukraińskiej Republiki Ludowej na czele z Petlurą, Francuzi byli takim wyjściem, że gdyby doszli do wniosku, że ukraińska sprawa narodowa daje większy potencjał wojskowy przeciwko bolszewikom niż armia białych, to by się do nich przychylili. Ale po kilku miesiącach pierwszych 19 roku w negocjacjach doszli do wniosku, że nie daje takiego, takiej perspektywy, takiego potencjału i wycofali się z tej Odessy. I od tego czasu Francja i Wielka Brytania stawiają już wyłącznie na białych w Rosji, a to oznacza, że nie uznają Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jej delegacja jest obecna w Paryżu na konferencji pokojowej, zostaje wysłuchana, ale nie jest to podmiot państwowy i nie ma głosu takiego jak, powiedzmy, państwo polskie czy inni uczestnicy konferencji, jeśli chodzi o niepodległość i granice.
I Ukraińcy dochodzą do wniosku, że trzeba się dogadać z Polakami.
Dojdą w końcu do tego wniosku, ale zanim do tego wniosku Petlura doszedł, to trzeba powiedzieć, że najpierw był ten okres, kiedy właśnie tu wrócę jeszcze na moment do tego poprzedniego odcinka opowieści, jaki pani redaktor przeprowadziła, a mianowicie wojny między Polską a zachodnią Ukraińską Republiką Ludową w Galicji Wschodniej. Był taki okres, w którym te dwa państwa zjednoczyły się. Było to 22 stycznia 19 roku. Uroczyście w Kijowie na placu Świętej Zofii proklamowano zjednoczenie na takiej zasadzie, że właśnie ta Galicja Wschodnia weszła jako okręg autonomiczny w skład Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Sporo było nieufności między obu stronami.
Właśnie. Problem polega na tym, że różnica potencjału organizacyjnego, doświadczenia państwowego, wojskowego była zdecydowanie na korzyść tych Galicjan. I w konsekwencji obie strony miały troszkę inną wizję, to znaczy można powiedzieć śmiało, że dla Galicjan zupełnie nie do przyjęcia była jakakolwiek umowa z Polską, podczas gdy dla Petlury, dla dyrektoriatu zupełnie nie do przyjęcia była jakakolwiek umowa z białymi.
Tylko, że ci Ukraińcy z Galicji przegrają w wyniku wiosennej ofensywy w roku 19 przeprowadzonej przez polskie wojsko i będą musieli się wycofać za Zbrucz.
Za Zbrucz właśnie na terytorium jeszcze wtedy kontrolowane przez Ukraińską Republikę Ludową, to było w lipcu 19 roku. No tak, tylko tyle, że oni weszli w skład tamtej republiki. W zasadzie ich armia podlegała Petlurze, a jednocześnie starała się zachować samodzielność. Oni rozumowali w taki sposób, ci Galicjanie, tam Petruszewicz liderem, że owszem, są jak najbardziej, chcą być częścią tego wielkiego państwa ukraińskiego, ale jeśli by się okazało, że Ukraińska Republika Ludowa jest w ogóle nieuznana międzynarodowo, nie potrafi zorganizować administracyjnie i wojskowego panowania nad terenem, to w takim razie oni w ostateczności mogą pójść na porozumienie z Białą Rosją. Dlaczego? Dlatego, że Biała Rosja nie może pretendować do Galicji, bo Galicja była austriacka. I państwa Antanty nie dopuszczą do tego, żeby oddać Galicję Wschodnią właśnie zwycięskiej Rosji Białej. Innym słowem, Petlura i Petruszewicz mają inne orientacje. Dla Petlury ostatecznie porozumienie z Polską kosztem zachodniej Ukrainy, w tym Galicji Wschodniej, jest możliwe. Dla Petruszewicza jest to absolutnie niemożliwe, bo on reprezentuje właśnie Galicję. Natomiast jest możliwe porozumienie z Białymi, z Denikinem.
W sierpniu 19 roku Petlura wysyła do Warszawy delegację z osobistym listem do Piłsudskiego i proponuje sojusz przeciwko bolszewikom. Piłsudski jest zainteresowany?
Piłsudski jest zainteresowany. To znaczy Piłsudski ma tę wizję federacyjną. Jak wiemy, w polskiej polityce ówczesnej występowały dwie wizje granic i w ogóle urządzenia Polski w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak zwana inkorporacyjna Dmowskiego i federacyjna kojarzona z obozem lewicy, w tym z Piłsudskim. Tą pierwszą inkorporacyjną Dmowski przedstawił na konferencji w Paryżu jeszcze w styczniu 19 roku. Natomiast ona zakładała, że Polska zajmie tych terytoriów na wschodzie tyle, aby Polacy stanowili w tym państwie ponad 50% i w konsekwencji mogli asymilować mniejszości ukraińską, białoruską, litewską. Natomiast ta druga koncepcja federacyjna zakładała, że powstanie właśnie Ukraińska Republika Ludowa oraz państwo litewsko-białoruskie jako sojusznicze Polski, ale uwaga, ona powstanie za Zbruczem. Czyli zachodnia Ukraina musi pozostać w Polsce, a Ukraina centralna i wschodnia jak najbardziej mogą być właśnie tym sojusznikiem w ramach federacji. I na tej zasadzie ostatecznie Petlura pójdzie na porozumienie z Piłsudskim. Tam w 2019 roku będą się działy bardzo dynamiczne sprawy przejściowego zajmowania Kijowa, najpierw przez tą Ukraińską Republikę Ludową, potem przez Białych, potem przez bolszewików. Ale w każdym razie ostatecznie, w grudniu 2019 roku, Ukraińska Republika Ludowa jest właściwie armią bez ziemi państwowej. Przegrała. Ogarnęli Ukrainę bolszewicy i dla Petlury już jedynym właśnie możliwym porozumieniem jest porozumienie z Piłsudskim.
I rozpoczęto takie intensywne rozmowy o sojuszu w marcu roku 20. One przebiegały pod dyktando strony polskiej? Ona była stroną dominującą?
No niewątpliwie. To znaczy, no, Petlura był w sytuacji przymusowej. W kwietniu 20 roku zawarto najpierw 21 kwietnia umowę polityczną, potem 24 kwietnia umowę wojskową. Zgodnie z nią Ukraińska Republika Ludowa została uznana jako państwo przez Polskę i Polska zobowiązywała się, że poza tą Ukrainą Zachodnią wszystkie terytoria, które niegdyś należały do Rzeczypospolitej i które odbije bolszewików, odda właśnie w wyniku ofensywy właśnie Ukraińskiej Republice Ludowej. A jednocześnie Ukraińska Republika Ludowa zobowiązywała się, że nie przeprowadzi tam swojej reformy rolnej, tylko wszelkie działania, jakie wobec właścicieli ziemi przeprowadzi, uzgodni z państwem polskim. To nastąpił totalny rozpad ukraińskiej jedności. Petlurę krytykowali wszyscy.
Oskarżano go o zdradę.
Nie tylko Petruszewicz i ci Galicjanie, także lewica Ukraińskiej Republiki Ludowej. No, właściwie na dobrą sprawę został sam z tą orientacją na Polskę. Również w Polsce trzeba dodać, że Sejm był, Sejm Ustawodawczy, zdominowany przez partię prawicy i centrum. Piłsudski opierał się na lewicy, która miała około 1/5 głosów. Ryzykował również swój autorytet jako naczelnik państwa, podpisując tą umowę. Bo w Polsce przeważała orientacja na tą inkorporacyjną koncepcję. No, ostatecznie podpisano tą umowę i 25 kwietnia natychmiast ruszyła ofensywa na Kijów, w wyniku której 6 maja wojska polskie i wspomagające je wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej zajęły Kijów. Odbyła się nawet defilada wojskowa. I jednak okazało się, że to, na co liczył Piłsudski, że tu nastąpi jakaś masowa rekrutacja Ukraińców do Armii Niepodległościowej, z różnych powodów to nie nastąpiło. Szereg powodów można wymieniać. Między innymi taki, że przyjście Polaków dla ukraińskich chłopów, no, oznaczało powrót starego porządku.
Nie zostali przyjęci.
Ziemiańskiego porządku, prawda? Z drugiej strony Polska też nie miała sił, żeby wyposażyć ewentualnie te dywizje, no, ukraińskie. No dość, że właściwie to państwo nie organizowało się w taki sposób, jak Piłsudski oczekiwał. No i ruszyła kontrofensywa bolszewicka, kierowana przez Budionnego na Ukrainie.
A jak wiemy, zakończy się dopiero rozstrzygającą bitwą pod Warszawą.
Pod Warszawą w sierpniu 20 roku, prawda? Czyli cały front się odwróci. Tu warto jeszcze wspomnieć, że ukraińskie wojska podległe Petlurze pozostały także w obronie Polski w tej właśnie okresie lata 20 roku, że dywizja właśnie ukraińska generała Bezruczki broniła skutecznie Zamościa w sierpniu 20 roku.
Pozostali lojalni.
Że wojska generała Marianowicza-Pawłenki broniły Lwowa, to były te same wojska, które walczyły o ten Lwów wcześniej, w 18-19 roku pod tym samym dowódcą. Tak? Teraz go broniły przed bolszewikami. Niemniej ostatecznie jednak Polska pokonała bolszewików w bitwach pod Warszawą i nad Niemnem, po czym przystąpiła do negocjacji pokojowych w Rydze. One się zaczęły już we wrześniu roku 20. I właściwie od razu, na początku negocjacji, uznała ważność mandatu Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. To oznaczało, że wycofuje tym samym uznanie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Polska w tym rzeczywiście, w tym momencie zdradzała sojusznika zgodnie z tą umową z kwietnia 20 roku. Jeszcze przez kilka miesięcy, na jesieni 19 roku, ukraińska armia właśnie Republiki Ludowej próbowała sama na własną rękę walczyć z bolszewikami, korzystając jeszcze z takiego nieformalnego wsparcia Polski. To się jednak nie powiodło i ostatecznie te negocjacje pokojowe w Rydze zostały ukończone w marcu 21 roku podpisaniem traktatu dzielącego Ukrainę i Białoruś na dwie części.
A dlaczego tak się stało? Bo Delegacja sowiecka oczywiście nie chciała się zgodzić na udział w rozmowach przedstawicieli Ukraińskiej Republiki Ludowej, ale Polacy nie naciskali. Dlaczego zdecydowano się nie dochować tej umowy z Petlurą?
No cóż, no, myślę, że zwyciężyła taka...
opcja pragmatyczna?
Opcja pragmatyczna polegająca na interesie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej wobec bolszewików, prawda? To znaczy oni jednak wykazali wielki potencjał w tym marszu na Warszawę militarny i w konsekwencji no, w polskim parlamencie nie było żadnej możliwości, tak, przekonać do kontynuowania parlamentarzystów i opinii publicznej, kontynuowania wojny po stronie Ukraińskiej Republiki Ludowej. To, co traktat ryski przynosi, nie jest realizacją właściwie żadnej z tych dwóch koncepcji. Ani tej federacyjnej to już w ogóle, ani nawet tej inkorporacyjnej, bo jednak tyle, ile Dmowski zakładał na wschodzie, Polska nie włączyła. Włączyła najwyżej połowę tych zamiarów, jakie on przedstawił jeszcze Antancie w 19 roku. Więc jest to jednak taki pokój z konieczności, który no, chroni Rzeczpospolitą przed konsekwencjami wznowienia konfliktu przez bolszewików.
Niektórzy historycy twierdzą, że ten sojusz Petlury i Piłsudskiego był dla Ukraińców taką ostatnią szansą na zdobycie własnej państwowości. Jak się okazało, ta szansa nie zakończyła się powodzeniem i potem zamieszkiwane przez Ukraińców terytoria znajdują się w granicach aż czterech państw. Ukrainy Sowieckiej, drugiej RP, Czechosłowacji i Rumunii. Ukraińcy, których liczbę wtedy należałoby szacować na mniej więcej 30 milionów, pozostają wówczas największym europejskim narodem bez własnej państwowości. Profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Również bardzo dziękuję.
Za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński. Realizowali Karolina Kubicka i Adam Szuraj. Na TOK 360 zaprosi państwa już za moment. Adam Ozga, jeszcze dobrego wieczoru, do usłyszenia.
Reklama.
Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.